Iwona Kosior przed mikrofonem. Witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją dla Państwa Krzysztof Mysiak. A my podejmujemy dzisiaj dosyć... Temat może się wydawać niektórym, myślę, że słusznie, temat dosyć trudny. Kwestie dotyczące pojęcia antynatalizmu. Dla tych, którzy nie słuchali pierwszej godziny audycji, pokrótce tylko wyjaśnię, że jest to pogląd, jest to nurt filozoficzny, który zakłada, że człowiek nie powinien przyczyniać się do wzrostu urodzeń. Człowiek nie powinien się, mówiąc bardzo brutalnie, rozmnażać, ponieważ jest to związane wyłącznie z cierpieniem. Dzisiaj rozmawiamy na ten temat w kontekście przede wszystkim tego, w jakiej kondycji jest nasze obecne środowisko, nasza planeta, nasz klimat, ponieważ pojęcie antynatalizmu stało się od jakiegoś czasu bardzo nośne i bardzo popularne. Coraz częściej to hasło się przewija właśnie w kontekście chociażby troski o środowisko. Osoby, które popierają ten nurt, wyznają takie właśnie, taką właśnie opinię, podnoszą, że antynataliści podnoszą, że człowiek w trosce o środowisko naturalne powinien przestać się rozmnażać. Kwestia tego, do jakiego stopnia takie poglądy są moralne, to jest temat na obecną rozmowę. Teraz w drugiej godzinie audycji moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Sławomir Nowosad, teolog, moralista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże. Pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy. Bardzo miło.
To skoro już zrobiłam wstęp do naszej rozmowy i pierwsza godzina audycji także dotyczyła rozwinięcia kwestii samego pojęcia antynatalizmu i mam nadzieję, że to słuchaczom już nie jest takie obce, to zajmijmy się teraz taką kwestią też spojrzenia takiego z perspektywy moralności i etyki na jednak jakby nie patrzeć nurt filozoficzny, który no jest nad którym, któremu czas poświęciło wielu filozofów, współczesnych filozofów, uważanych filozofów, którzy rzeczywiście poświęcili bardzo często większość swojego życia naukowego, wiele książek, więc to daje jakby też podstawy do tego, żeby traktować to pojęcie jednak poważnie. Więc tym bardziej myślę, że te pytania, które chciałabym zadać, są potrzebne. Czy rodzenie dzieci z perspektywy obecnej sytuacji, z perspektywy społeczeństwa, które, mówiąc delikatnie, szkodzi naszej planecie, czyli produkujemy coraz więcej śmieci, zużywamy coraz więcej zasobów naturalnych i prowadzimy do katastrofy klimatycznej, to jest głos wielu współcześnie, czy powoływanie nowego życia na świat w takiej sytuacji jest moralne?
Odpowiem od razu, być może tezą mocną, nie swoją, cytuję tutaj pewien dokument kościelny, ale jest takie sformułowanie, które myślę jest zawsze ważne i jemu nie można zaprzeczyć. Tak mi się wydaje, cokolwiek byśmy powiedzieli o współczesnej sytuacji ekologicznej i do jakichkolwiek autorów byśmy się odwołali, na przykład z kręgu tego antynatalizmu. Ta teza brzmi, że życie zawsze jest dobrem. Tak, bardzo dużo się mówi ostatnio, pani redaktor tu wspomniała o tej, no chyba obiektywnie niepokojącej sytuacji ekologicznej współczesnego świata. Podpowiadają nam różni naukowcy, w to się włączają politycy, tłumacząc o zagrożeniu na różne sposoby już ujawnianym, pogłębiającym się także i tak dalej. Ale to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu, tak mi się wydaje, to jest to, że trzeba postrzegać świat, przyrodę, klimat w pewnym obrazie, w pewnej wizji takiej, powiedziałbym, fundamentalnie humanistycznej. To znaczy, obok tego, że w świecie jest to wszystko, co jest, przyroda ze wszystkim, co ona w sobie zawiera, to trzeba powiedzieć, że świat jest przede wszystkim miejscem zamieszkania człowieka. Oczywiście powiedzą niektórzy, i niektórzy to głośno mówią, z całą mocą podkreślają, że to przez działalność człowieka jest tak, jak jest i świat w swoim istnieniu jest zagrożony. Pani użyła wręcz sformułowania, jak niektórzy mówią, o katastrofie ekologicznej albo klimatycznej. Pewnie z pewnych założeń, punktów widzenia, być może taka teza jest uzasadniona. Ale ja bym powiedział, że jakby całość zagadnienia, żeby dobrze pojąć, ale też żeby w tę sytuację swoiście pesymistyczną rzucić trochę światła, to bym na to wszystko spojrzał raczej z punktu widzenia człowieka, a dopiero potem doszlibyśmy do przyrody. Świat jest miejscem zamieszkania człowieka. Oczywiście, nieco żartem mówiąc, gdybym był księdzem, to bym powiedział, że chcemy się to odwołać do pewnego przesłania głęboko chrześcijańskiego, takiego fundamentalnego, że i za światem, ale także i za człowiekiem stoi Stwórca. Jest prawda o pochodzeniu człowieka i świata od kogoś, kogo możemy i powinniśmy nazywać dobrym Stwórcą tego świata, dobrym i rozumnym. To ciekawe, że Bóg jako Stwórca nazywany jest także w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, Logosem. Początek Ewangelii Świętego Jana wyraźnie nawiązuje do samego początku Księgi Rodzaju, samego początku Pisma Świętego, kiedy jest powiedziane, że na początku było Słowo, czyli Logos. Za tym Słowem, czyli Logosem, kryje się stwórczy rozum, sam Bóg, który stworzył ten świat, a w świecie stworzył człowieka i świat człowiekowi powierzył. Wychodząc z tego punktu widzenia, znaczy pochodzenia człowieka i świata, myślę sobie, że każde patrzenie na świat, także to, które dostrzega problemy w tym świecie, zagrożenia, mankamenty, na przykład związane z obecnością czy zachowaniem człowieka w świecie, że gdzieś fundamentalnie trzeba nam bardzo wizji, która będzie zawsze optymistyczna. To znaczy będzie widziała świat jako dobry i człowieka w świecie jako dobre stworzenie. Dobre i zarazem, dodajmy, odpowiedzialne, bo to temu człowiekowi świat został dany i można by tak powiedzieć zadany. I w tym sensie człowiek jako zarządca świata, ten, który ma strzec świata, staje przed ogromną odpowiedzialnością wobec świata, ale pierwotnie wobec samego Stwórcy, żeby tym dobrem dzielić się z innymi, żeby je zachować, żeby je doskonalić, a żeby go nie niszczyć. I to jest prawda. I myślę sobie, że w związku z tym, słuchając uważnie, a zawsze potrzeba słuchać uważnie tych, którzy wiedzą więcej, na przykład o sytuacji klimatycznej świata współczesnego, i kiedy nam mówią o różnych zagrożeniach, rzeczywistych zagrożeniach dla przyrody, dla świata w wymiarze naturalnym, pewnie zawsze dla takiej wizji, czy zrozumienia, czy pojęcia świata we wszystkich jego wymiarach, świata i człowieka w świecie, no właśnie warto sięgnąć gdzieś jeszcze głębiej, może do tego, o czym, jak rozumiem, była też mowa w pierwszej części audycji, to znaczy do jakiejś wizji dobrze rozumianej, dojrzałej filozofii. Ale ja bym jeszcze zrobił krok dalej i powiedział, że może tu trzeba w tym wszystkim też spojrzenia więcej niż filozoficznego, bo aż teologicznego. Oczywiście dla niektórych to może być także z grona naszych słuchaczy obce, albo może niepotrzebne, być może tak jest, ale gdzieś, jeśli poruszamy się w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, czyli naszej, europejskiej, północnoatlantyckiej, zbudowanej na przesłaniu, całym przesłaniu takim fundamentalnie judeo-chrześcijańskim, na wartościach, które niesie w sobie cała tradycja właśnie judaistyczna pierwotnie, a potem chrześcijańska, to tak myślę, że nie można uniknąć tego, próbie zrozumienia świata, zrozumienia też jego zagrożeń, jego chorób, ale też i w szukaniu lekarstwa dla tych chorób. Nie można uniknąć tego i wręcz potrzeba, to się domaga, żeby dobrze pojąć świat, ale może najpierw zanim świat to człowieka, jako tego, który w świecie jest stworzeniem szczególnym. Ale też, jak powiedzieliśmy już, za świat stworzeniem odpowiedzialnym, który za to przed Stwórcą będzie odpowiadał. Powierzane zostało jakieś dobro człowiekowi i jeśli człowiek to dobro niszczy, no to ponosi winę. A jeśli ponosi winę, no to będzie kara, można by tak powiedzieć. Oczywiście nie chcę tu mówić o żadnym piekle i tak dalej, nie o to chodzi. Ale chcę bardzo mocno podkreślić właśnie to, co jakoś to się przebiło już przez pierwsze słowa pani redaktor. Wymiar odpowiedzialności, czyli wymiar moralny całego zagadnienia. Z tym, że jak mówimy o wymiarze moralnym, musimy zawsze najpierw jakoś pierwotnie, fundamentalnie odnieść się do czego? Do tego, co nazywamy wymiarem, można powiedzieć, antropologicznym. To znaczy, żeby zrozumieć, próbować zrozumieć to, kim jest człowiek w świecie, żyjący w tym świecie, angażujący się w ten świat, zmieniający ten świat, niestety czasem niszczący ten świat, a może częściej niż czasem. Ale chodzi też o to, żeby, i to jest takie jakieś fundamentalne, jak rozumiem, także przesłanie naszej chrześcijańskiej wiary, żeby człowieka nie sprowadzić tylko do elementu tego świata. Człowiek nie jest tylko istotą naturalną, elementem przyrody tego świata. Oczywiście do tego świata jakoś przynależy, ale zarazem ten świat jakoś przekracza. Dlatego mówimy o odpowiedzialności człowieka za świat przed kimś jeszcze, czyli przed samym Stwórcą. I myślę w związku z tym, że uznając, godząc się na całą powagę analizy współczesnej świata w wymiarze tym ekologicznym, o czym pani redaktor wspomniała, no właśnie, trzeba tu dodać coś jeszcze fundamentalnie i do tego chyba zawsze wracać. To znaczy do pytania o to, a kim jest człowiek, który został w tym świecie postawiony, któremu świat został dany i zadany, powierzony, i za który człowiek ma odpowiadać, kim jest ten człowiek, osoba ludzka, ale zarazem, no właśnie, co z człowiekiem w tym świecie, po co człowiek żyje w świecie, po co jest świat dany człowiekowi, a po co człowiek jest w tym świecie. No to są pytania, które jakoś już zakraczają oczywiście, czy zahaczają nie tylko zagadnienia filozoficzne, ale tak jak wspomnieliśmy, chyba teologiczne. Ale to chyba dobrze, że tak jest, bo to nawet skądinąd jeszcze w trochę innym kontekście, a ostatnio miałem okazję gdzieś jakby próbować rozumieć trochę i też wyrazić znaczenie teologii w świecie nauki w ogóle. Tak się składa, że jestem też członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PANU i tam niedawno zainicjowaliśmy taki cykl dyskusji o tym, żeby próbować właśnie dzięki temu komitetowi, środowisku teologów, którzy są w Polskiej Akademii Nauk, żeby ich umieścić w szerszym świecie nauki. Żeby zapytać o miejsce teologii w ogóle w świecie nauki. Po co jest teologia? Oczywiście my mamy, od zawsze mieliśmy teologię na kulu, prawda? Niedawno obchodziliśmy stulecie uniwersytetu i przy tej okazji także obchodziliśmy stulecie teologii na kulu. Po zmianach ustrojowych od początku lat 90. tak się stało, że także na uniwersytetach publicznych, państwowych mamy wydziały teologii, na niektórych uniwersytetach. W tym sensie środowisko teologiczne się jakby zwielokrotniło trochę w Polsce, w naszym kraju. Ale też to chyba dobrze, że tak jest, bo jak pytamy o miejsce teologii w ogóle, przez to także jakby spojrzenie teologiczne, czy naświetlone teologicznie na to, o czym dzisiaj chcemy w tej dyskusji porozmawiać, to ważne jest być może takie przekonanie, które Kościół wyraża przy różnych okazjach, to tam raz, czy drugi, czy trzeci, bardzo wyraźnie też wyraził Jan Paweł II, kiedy powiedział, że w świecie nauki szeroko rozumianym teologia jest dlatego potrzebna, że jako taka ma ambicje naukowe, chce być nauką, nie tylko refleksją, na przykład duszpasterską, co jest też potrzebne i służy Kościołowi w jego pracy duszpasterskiej, ale ma także ambicje naukowe, to znaczy chce sięgać z całym aparatem nauki, z dyscypliną naukową. Chce sięgać także tego, co nazywamy poszukiwaniem prawdy. I teologia w tym sensie, wydaje się, ma szczególne zadanie w całym świecie nauki, także w kontekście tego Komitetu Nauk Teologicznych, w kontekście, czy tam wobec całej Polskiej Akademii Nauk, że teologia przynosi pewną perspektywę nauce, której sama nauka, poza teologiczne dyscypliny naukowe, same w sobie, w swojej metodologii dostrzec nie potrafią, bo w tym sensie pozostają jakby w wymiarze tylko tego świata, a teologia ma ambicje takie, że przyglądając się temu światu, próbując go zrozumieć, człowieka w świecie i tak dalej, sens świata, pochodzenie świata, ale też i przeznaczenie świata, teologia ma taką ambicję, że właśnie jakby przekracza ten świat, stąd takie pojęcie jak transcendencja, jak nadprzyrodzoność, no i samo pojęcie Boga, tak? Stąd takie ważne te słowa, które gdzieś w różnych kontekstach powtarzamy, przywołując znowu papieża, kiedyś profesora Kulu przez ponad 20 lat i jego takie znane zdanie, zresztą w literaturze zagranicznej też bardzo obecne, tam gdzieś się dochodzi do styku czy dyskusji, czy debaty, czy rozmowy między rozumem a wiarą. Takie zdanie Jana Pawła II o tym, że duch ludzki, sięgając ku prawdzie, musi się poruszać niejako na dwóch skrzydłach. To rozum i wiara, tak? Czyli rozum ludzki jest oczywiście nieodzowny. Człowiek ma go też od Stwórcy. Bóg jest logos i świat tego logosu, czy ślad tego logosu jest w człowieku. Ale to nie wystarczy sam rozum. Trzeba, żeby rozum otworzył się na światło wiary. I dopiero wtedy sięgnie, można powiedzieć, całej prawdy. Ale też ciekawe, że papież mówi nie tylko o poznaniu prawdy, ale mówi też o tym, że dzięki temu, jeśli rozum wraz z wiarą, ze światłem wiary sięgnie prawdy, to stanie w postawie kontemplacji wobec prawdy. Nie tylko poznania, ale czegoś jeszcze więcej. Uznania, szacunku i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że to też, o czym ksiądz profesor mówił teraz w nawiązaniu do samej roli teologii w świecie naukowym, mam nadzieję, że też jest dla słuchaczy takim wytłumaczeniem, dlaczego warto zapraszać i zastanawiać się w kontekście teologii, czy dorobku chrześcijańskiego, myśli chrześcijańskiej, w zadawaniu pytań właśnie o inne kwestie, w których wielu osobom mogłoby się wydawać, że tutaj teologia nie ma nic do powiedzenia, albo nawet są też osoby, które próbują walczyć z wprowadzaniem też myśli teologicznych do pewnych dyskursów. Także mam nadzieję, że to jest tutaj, choć trochę już jasne dla może części słuchaczy, którzy zastanawialiby się, po co wprowadzać wątek teologiczny w kolejną rozmowę na inny temat. Jednak wracając do kwestii punktu wyjścia, czyli tematu antynatalizmu, to, o co bardzo chciałabym zapytać, to co w filozofii antynatalizmu może być najbardziej niebezpieczne dla kogoś, kto traktuje to pojęcie, kto chciałby traktować to pojęcie poważnie. Między innymi takie pytanie za chwilę zadam, ale zanim to zrobię, najpierw trochę muzyki.